Otwórzmy proszę pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian. Pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian będziemy czytali z pierwszego rozdziału, pierwszych 9 wierszy. Ja będę czytał z uwspółcześnionego przekładu Goetzego. Paweł, powołany apostoł Jezusa Chrystusa, z woli Boga, i Sostenes, brat, zborowi Boga w Koryncie, do tych, którzy są uświęceni w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym, ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na każdym miejscu, ich, a także i naszym. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję Bogu mojemu zawsze za was z powodu łaski Boga, która wam została dana w Chrystusie Jezusie, że we wszystkim zostaliście ubogaceni w Nim. We wszelkim słowie i we wszelkim poznaniu. Tak jak świadectwo Chrystusa zostało utwierdzone w was, tak też nie brakuje wam żadnego daru łaski. Wam, którzy oczekujecie objawienia Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który też utwierdzi was aż do końca jako nienagannych w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, przez którego zostaliście powołani do społeczności Jego Syna, Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Z pewnością niejednokrotnie słyszeliśmy ludzi, którzy chcąc nam powiedzieć o czymś złym, zaczynali słowami: mam dobrą i złą wiadomość. Zazwyczaj ta dobra wiadomość to było tylko wprowadzenie do tej złej. I ta zła była głównym przekazem. Patrząc na list do Koryntian, można by odnieść wrażenie, że jest podobnie. Paweł ma tutaj do powiedzenia dużo złych rzeczy, czy to może źle ujęte jest. Paweł ma do powiedzenia same dobre rzeczy, ale w kontekście złych rzeczy. Musi zająć się trudnymi sprawami, problemami. Musi zająć się grzechem, a więc to jest złe. I zanim się za to zabierze, zaczyna od dobrej nowiny. Zaczyna od słów dziękczynienia, od słów pochwały. Jak zwykle na początku swoich listów rozpoczyna apostolskim pozdrowieniem i przypomina im te wielkie prawdy Ewangelii. Prawdy dotyczące łaski, jakiej staliśmy się uczestnikami przez Pana Jezusa Chrystusa. Jakże wielce Bóg ubłogosławił swój lud, swój Kościół. Jak obdarował go różnymi duchowymi darami. O tym, że Pan Jezus powróci i Bóg w swojej łasce i dobroci i mocy zachowa swój lud, ustrzeże swój lud od złego i w swojej wierności stawi przed Jezusem Chrystusem czystą, nieskalaną oblubienicę. To jest dobra nowina. Natomiast pozostała część tego listu dotyka problemów, jakie były w kościele w Koryncie i jakie są obecne i dzisiaj w wielu, wielu, wielu kościołach. kościołach. Paweł mówi o rozłamach między wierzącymi, o kłótniach, o sporach, braku jedności w Bożym Kościele. Mówi o niemoralności, jakiej niektórzy wierzący się dopuszczają. Mówi o tym, jak powinno wyglądać nasze rodzinne życie, jak powinno wyglądać nasze małżeństwo. Mówi też o kwestiach wolności i chrześcijańskiego sumienia. O tym, że są sprawy w Kościele, w którym mamy prawo mieć inne zdanie, w których możemy się różnić i to wcale nie musi zaburzać naszej jedności. Mówi o tym, jak powinno wyglądać chrześcijańskie nabożeństwo i czego należy unikać na chrześcijańskim nabożeństwie. Nie dopuszczać do jakichś ekscesów i nadmiaru emocji czy jakichś własnych, prywatnych objawień czy działań, które by zwracały uwagę na nas samych zamiast na naszego Pana. Mówi o duchowych darach i jak nimi winniśmy posługiwać w Kościele. Jaki jest cel, którym Bóg udziela darów ducha i jak należy nimi się posługiwać. I w końcu mówi o naszym ostatecznym celu, zmartwychwstaniu i wiecznym życiu. Mówi o rzeczywistości zmartwychwstania Pana Jezusa Chrystusa, które zapowiada nasze zmartwychwstanie i wieczne życie. Te wszystkie elementy, jakie znajdziemy w tym liście, wynikały z tego, że Koryntianie mieli w tych różnych kwestiach albo niewłaściwe zrozumienie, albo poszli w jakąś skrajność, albo robili coś, co przeczyło zdrowej nauce. Ewidentnie małżeństwa przeżywały tam kryzysy. Słabi i mocni chrześcijanie ścierali się ze sobą i byli w konflikcie. Kiedy przystępowali do wieczerzy pańskiej, zamiast zbudowania było zgorszenie. Nawet duchowe dary, które Bóg im dał, używali w taki sposób, że nie przynosiło to Bogu chwały, ale przynosiło zamęt i przynosiło zgorszenie dla ludzi z zewnątrz, którzy czasami pojawiali się na ich spotkaniach. Zostali zainfekowani fałszywymi wierzeniami. Do tego stopnia, że apostoł Paweł w 15 rozdziale i 34 wierszu mówi: opamiętajcie się nareszcie i nie grzeszcie, albowiem niektórzy nie znają Boga. Dla waszego zawstydzenia to mówię. A więc chociaż Paweł zaczyna w tak delikatny sposób i zaczyna od słów uwielbienia i dziękczynienia i w jakiejś niewielkiej mierze pochwały, tak widzimy, przechodzi do bardzo stanowczego tonu. I gdy będziemy czytać ten list i rozważać go, moją modlitwą i nadzieją jest to, iż nie zatrzymamy się na tym poziomie historii. Mam nadzieję, że nigdy tego nie robimy, że nie zatrzymujemy się tylko i mówiąc: ależ ci Koryntianie, to był zbór, dobrze, że nie mieszkam w Koryncie, dobrze, że do takiego zboru nie chodzę. Ale abyśmy raczej czytając ten list, który został natchniony przez Bożego Ducha i zapisany, abyśmy i my dzisiaj czytali go, był jak to lustro, w którym się przeglądamy. Każdy z nas osobiście, ale też jako zbór, jako społeczność. Prawda jest taka, że jacy my jesteśmy indywidualnie, taki jest zbór. To każdy z nas wnosi do tego zboru albo coś dobrego, albo coś złego, albo mieszankę. Najczęściej. Tak jest. Apostoł Paweł napisał ten list, przebywając w Efezie. W pierwszym liście do Koryntian, 16 wierszu, przepraszam, 16 rozdziale i 8 wierszu mówi: a w Efezie pozostanę aż do zielonych świąt. Efez znajdował się jakby po przeciwnej stronie zatoki od Koryntu, patrząc na mapę. I Paweł, przebywając tam w Efezie, jest rok około 57, jest to już trzecia podróż misyjna apostoła Pawła, przebywa tam długi czas i tam docierają do niego bracia i siostry z Koryntu. Przychodzi delegacja ze zboru w Koryncie i informują go o sytuacji, jaka jest w tym zborze. Pamiętamy ostatnio, żeśmy przyglądali się, jak to było w Dziejach Apostolskich. Apostoł Paweł półtora roku spędził w Koryncie, nauczając ich całej prawdy Bożej. On był tym, który założył ten zbór. I teraz, po kilku latach, dowiaduje się o całej masie problemów, którą Koryntianie mają. Wiersz 11, pierwszego rozdziału mówi nam: albowiem wiadomo mi o was, bracia moi, od domowników Chloi, że wynikły spory wśród was. A więc Paweł tutaj otwarcie mówi, skąd wie o tych sprawach. Domownicy Chloi przyszli do niego i donieśli mu o tym. I to nie była żadna plotka. Czasami są sytuacje, w których trzeba powiedzieć innym o tym, co się u nas dzieje. Oczywiście, jeżeli możemy sami udać się do brata i siostry w potrzebie i napomnieć ich, i to przynosi skutek, to nie ma potrzeby, żebyśmy z tym gdzieś dalej szli. Ale są sytuacje, w których po prostu sobie nie radzimy sami. Są sytuacje, w których wszelkie nasze wysiłki i starania nie prowadzą do zmiany. I wtedy właściwym jest, aby udać się do kogoś, komu ufamy, do kogoś, kogo szanujemy, do kogoś, kto jest darzony jakimś duchowym autorytetem. Ktoś, kto wiemy, że może być Bożym narzędziem w dziele przemiany, pomocy. I Paweł tutaj nie ukrywa, skąd się dowiedział, otwarcie o tym mówi. A więc nie jest to żadne plotkowanie. To nie było tak, jak czasami bywa, że kiedy ktoś przyniesie te złe wiadomości, to jest rozmowa, jest dyskusja, jest ocena, ale potem się z tym nic nie robi. Nigdzie się nie idzie, nie podejmuje się tej ciężkiej pracy, napominania, jakiejś pomocy, tylko kończy się na tych rozmowach za plecami. To jest plotkowanie. To jest złe. To jest niegodziwe. Takie coś nie może mieć miejsca w Kościele. Jeśli idziesz do kogoś po pomoc, to upewnij się, że idziesz po pomoc i po drugie bądź gotów udzielić tej pomocy razem z tą osobą. Zaangażować się w niesienie pomocy osobie, o której rozmawiasz. Jeśli nie zamierzasz tego robić, to w ogóle nie otwieraj swoich ust. Jeżeli masz tylko mówić o tym, co jest źle u kogoś, to lepiej się módl o tą osobę i nie odzywaj się do drugiego człowieka. Nie roznoś czyichś słabości czy grzechów. Ten list, jak widzimy w pierwszym słowie tego pierwszego wiersza, napisany jest przez Pawła. My na końcu piszemy nasze imię, a czasami imię i nazwisko. W pierwszym wieku oni pisali na początku. To chyba rozsądne, prawda? Bo i tak, jak dostajemy list, to patrzymy na koniec, kto go napisał, żeby wiedzieć, od kogo to jest. Więc dobrze jest na samym początku napisać. Jak jakieś dokumenty piszemy do jakichś biur czy urzędów, no to wtedy tam najczęściej w nagłówku już zamieszczamy nasze dane. I oni od razu wiedzą, nie muszą szukać w treści ani na końcu, kto to pisze. I tak było w pierwszym wieku. Na początku się ktoś przedstawiał, kto pisał list. I Paweł przedstawia się jako powołany z woli Bożej apostoł Jezusa Chrystusa. I dodaje: Sostenes, brat. O Sostenesie mówiliśmy ostatnio, przyglądając się temu, co wydarzyło się tam w żydowskiej synagodze. Najprawdopodobniej, jako że Paweł tutaj umieszcza jego imię bez wyjaśniania, kto to jest, jest to osoba znana Koryntianom i najprawdopodobniej jest to ten drugi zarządca synagogi, który również przyszedł do wiary w Pana Jezusa Chrystusa i tutaj udał się do apostoła Pawła, być może z tą delegacją z domu Chloi. Apostoł Paweł mówi o sobie jako apostole Jezusa Chrystusa. Apostoł. To słowo oznacza po prostu posłaniec. Kiedy najwyższa żydowska rada, Sanhedryn, debatowała nad jakimiś problemami, kiedy w końcu udało im się osiągnąć jakąś zgodę i wydać jakieś stanowisko, udzielali autorytetu jednemu ze swojego grona, który w ich imieniu szedł i mówił, co oni zdecydowali, co oni ustalili. I taki człowiek to był właśnie apostoł. Ten, który szedł w danym autorytecie, aby przekazać to, co zostało ustalone, zdecydowane. Apostoł Paweł został wybrany do tego dzieła. To nie było tak, że on sam powiedział, ja teraz będę apostołem. Byłem rabinem, a teraz będę apostołem. Nic z tego. Sam Pan Jezus zamienił tego rabina, który prześladował Kościół, w apostoła, który szerzył wiarę i który cierpiał, aby ten Kościół budować. Na samym początku, kiedy Pan Jezus spotkał się z Szawłem, powiedział, że on, Szaweł, Saul, jest jego wybranym narzędziem, aby zaniósł imię Pana Jezusa przed pogan i królów i synów Izraela. Dzieje apostolskie 9:15. Apostoł Paweł został powołany na apostoła, aby zaniósł imię Pana Jezusa przed pogan, królów i synów Izraela. A więc prawdziwie apostoł Paweł mógł powiedzieć, że jest posłańcem z woli Boga, nie z własnej woli, nie z własnego wyboru, ale z woli Boga. Nie należał do tego grona pierwszych 12 apostołów, którzy chodzili z Panem Jezusem, kiedy On był tu na ziemi, którzy byli świadkami Jego nauki, Jego cudów, Jego śmierci, Jego zmartwychwstania, ale został powołany, jak mówi sam o sobie, jak poroniony płód. Został wybrany po tym wszystkim. I dlatego wielu ludzi miało wątpliwości co do Jego apostolstwa. Kwestionowali, czy On jest prawdziwym apostołem. I apostoł Paweł, szczególnie w drugim liście do Koryntian, jak zobaczymy, żarliwie broni swojego apostolstwa i tego, że prawdziwie został wybrany i prawdziwie został posłany z poselstwem, które otrzymał nie od człowieka, ale od samego Pana Jezusa, który mu się objawił. Zadaniem apostołów, tych pierwszych apostołów, było bycie przedstawicielami Pana Jezusa Chrystusa. Posłańcami, którzy nieśli Jego naukę. To wszystko, czego Pan Jezus ich uczył, oni mieli uczyć innych. Mieli to zanieść do wszystkich narodów. I to czynili. Otrzymali moc i autorytet, aby zakładać kościoły, aby sprawować nad nimi opiekę i, jeśli trzeba, karcić, napominać, czasami usuwać ludzi z kościoła, którzy sprzeciwiali się prawdzie, którzy żyli niepobożnie. I widzimy, że ci pierwsi apostołowie szukali kolejnych, którym mogli przekazać to, co otrzymali od Pana Jezusa, których uczyli, których wychowywali w wierze i których napominali, aby to, co sami usłyszeli, przekazali następnym wiernym sługom. I stąd my dzisiaj tutaj jesteśmy. Że ci pierwsi byli wierni, spisali pod natchnieniem Bożego Ducha to wszystko, co Pan Jezus im nakazał i przekazali to ludziom godnym zaufania, którzy z kolei przekazali to kolejnym i kolejnym. I jak wiecie, przepisywali, namnożyło się tych różnych kopii, tak żeby wszyscy, którzy się nawracali, mieli wiarygodne świadectwo od tych pierwszych świadków. I jakkolwiek możemy mówić o kolejnych apostołach, to nie są to już apostołowie tej rangi, jakiej byli ci pierwsi. To objawienie, które oni przekazali, jest objawieniem zamkniętym, jest objawieniem skończonym, do którego nic nie można dodać, którego nie można uzupełnić, w którym niczego nie brak. Ale to wszystko, co Pan Jezus chciał, abyśmy wiedzieli, zostało spisane. I na tym możemy się bezpiecznie oprzeć i tego mamy się trzymać. Jakiekolwiek później przyszły objawienia czy proroctwa, albo muszą być zgodne z tym, co już zostało powiedziane, i w takim przypadku nie mają wielkiej wagi tak naprawdę, bo już mamy zapisane to, co jest zapisane, więc ewentualnie mają tę wagę, że przypominają, że odświeżają, że na nowo proklamują to, co zostało już powiedziane. I taka jest między innymi moja rola i rola innych, którzy zwiastują Słowo Boże. My prorokujemy w takim sensie, że przypominamy to, co zostało już dane, wyjaśniamy. Zachęcamy do wierności temu. Natomiast wszelkie inne objawienia i proroctwa nie mogą być traktowane jako nauka dla całego Kościoła. Mogą mieć wartość personalną, że otrzymasz słowo od Pana w swojej osobistej sprawie albo w jakiejś lokalnej kwestii, dla lokalnej społeczności, dla jakiejś grupy ludzi, ale to nie może być traktowane jako słowo uniwersalne dla Kościoła. Jakiekolwiek inne pozabiblijne objawienia nie mogą być stawiane na równi ze Słowem Boga i nauczane w Kościele jako prawda Boża. I to jest bardzo istotne, bo dzisiaj jest wielu takich ludzi, którzy uzurpują sobie taką pozycję, którzy uzurpują sobie taki autorytet i takie objawienie, że chcą nauczać całego Kościoła z tego, co oni usłyszeli, z tego, co rzekomo im zostało przekazane, z tego, co rzekomo do nich Pan Jezus powiedział. Wielokrotnie słyszałem i czytałem ludzi, którzy w ten sposób próbowali nauczać Kościoła, że Bóg mi to objawił, Bóg mi to powiedział i to przekazują jako naukę, którą wszyscy mają rzekomo wierzyć. Strzeżmy się takich ludzi, którzy taki autorytet sobie uzurpują. To objawienie, które mamy spisane w Bożym Słowie, jest pewnym i wystarczającym objawieniem. I prorocy XX czy XXI wieku nie mają nic nowego do powiedzenia dla całego Kościoła. To nie jest tak, że Kościół o czymś nie wiedział przez 20 wieków, a w XX wieku pojawili się nowi prorocy, którzy nauczają czegoś, czego nikt nie wiedział przez 19 wieków. Świadkowie Jehowy, Adwentyści Dnia Siódmego i wielu innych, Branhamowcy, to ludzie, którzy podążają za fałszywymi prorokami, fałszywymi naukami. Ludzi, którzy siebie uczynili nowym głosem do Kościoła, jakoby ci wszyscy chrześcijanie żyjący wcześniej nie mieli pełnego objawienia, które oni rzekomo przynieśli. Strzeżmy się tych wszystkich fałszywych proroków, którzy mieszają prawdę z kłamstwem. Apostoł Paweł przemawia tak, jak przemawia w tym liście, dlatego że nie przemawia z własnego natchnienia. Nie przemawia, dzieląc się własnymi, prywatnymi opiniami, ale przemawia jako powołany przez Jezusa Chrystusa apostoł, posłaniec i przynosi im słowo samego Pana Jezusa Chrystusa. Patrząc na powołanie tego apostoła, każdy z nas winien też zastanowić się nad naszym powołaniem. Czy Bóg powołał także ciebie i mnie? Może nie powołał cię na apostoła, ale jestem przekonany, że jeśli należysz do grona Jego dzieci, jesteś do czegoś powołany. Jesteś do czegoś przeznaczony. Czy jesteś gotowy, gotowa, by czynić to, do czego Bóg ciebie powołał, do czego ciebie przeznaczył w Jezusie Chrystusie? Czy też uważasz, że masz prawo prowadzić swoje życie i dać Panu Bogu to, co ci z Niego zostanie? Czy uważasz, że możesz żyć dla siebie samego, czy dla siebie samej i od czasu do czasu złożyć jakiś dar na Jego ołtarzu? Oto Boże Słowo mówi nam, że my, tak jak Koryntianie, jesteśmy poświęceni, wybrani, powołani święci. Zauważcie, że tak jak apostoł Paweł w pierwszym wierszu jest powołany z woli Bożej na apostoła Chrystusa Jezusa, tak w wierszu drugim zbór w Koryncie jest poświęcony w Chrystusie Jezusie i jest powołany. Oni także są powołanymi, świętymi. Oni także są przeznaczeni. To słowo święty w swej istocie znaczy oddzielony od czegoś i przeznaczony do czegoś. Te dwa elementy są istotą chrześcijańskiego poświęcenia. Niestety wielu chrześcijan próbuje tylko zrobić jedną z tych rzeczy albo poddaje się tylko jednemu z tych dwóch elementów. A więc są tacy, którzy chcą być poświęceni Bogu, jednocześnie nie oddzielając się od tego świata. Są tacy, którzy chcą służyć w domu Bożym jako naczynia święte, mając w sobie pełno brudu tego świata. Ale to jest niemożliwe, by służyć w świętym domu, będąc brudnym. Dlatego Pismo nam mówi, że jeżeli ktoś chce być przyjacielem Boga, to musi odwrócić się od świata. A jeśli ktoś chce być przyjacielem świata i przyjacielem Boga, to się tak nie da. To jeżeli ktoś chce być przyjacielem świata, automatycznie staje się wrogiem Boga. Apostoł Paweł w tym liście dalej napisze, że nie ma wspólnoty między ciemnością a światłością. Nie można tych dwóch rzeczy trzymać razem, światła i ciemności. Nie da się. Nie ma żadnej wspólnoty między ołtarzem szatana i ołtarzem Boga. I to musimy sobie wbijać do głowy, bracia i siostry, w tych czasach, w których Kościół wydaje się lekceważyć tą ważną lekcję, tą ważną prawdę, że nie można służyć Bogu, będąc jednocześnie sługami szatana. Jak moja mama mi powtarzała za moich młodych czasów, ty się modlisz pod figurą, a diabła masz za skórą. I dobrze mówiła, tak było. Modliłem się pod figurami i miałem diabła za skórą. I niestety wielu ludziom wydaje się, że jeśli oni śpiewają dla Jezusa, jeśli oni czytają Biblię, jeśli oni mówią o Jezusie, jeśli oni w takiej czy w innej mierze służą Jezusowi, no to Pan Jezus rozumie, że żyjemy w tym świecie i potrzeba trochę korzystać z uciech tego świata, przyjemności tego świata. No fakt, że tam czasami przeklną, no fakt, że czasami pokażą nie to, co trzeba, czy to, co chcą pokazać. Fakt, że tam różne bluźniercze rzeczy, fakt, że no różne tam są brudactwa, ale no Pan Bóg to wszystko zrozumie. Bóg powołał nas, abyśmy byli święci. Powołał nas wszystkich do świętości. Nie wszystkich na apostołów, nie wszystkich na nauczycieli, nie wszystkim dał dary uzdrawiania, nie wszystkim dał dary mówienia językami, wykładania języków, prorokowania, ale wszystkich powołał do świętości, do oddzielenia się od tego świata, od tego wszystkiego, co w tym świecie grzeszne, od tego wszystkiego, co w tym świecie brudne, od tego wszystkiego, co wrogie Bogu i złożenia naszego życia jako żywą ofiarę na Bożym ołtarzu. Kiedy w świątyni były składane ofiary, to już nie można było z nimi nic innego zrobić, jak tylko dokonać przebłagania, czy dziękczynienia, czy uwielbienia na Bożym ołtarzu. Jeżeli jakieś zwierzę było zadedykowane Bogu, nie można już sobie było go wziąć do jakiegokolwiek świeckiego celu. Podobnie i my wzywani jesteśmy, aby złożyć nasze ciała na ofiarę Bogu. Ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu. Taka winna być nasza służba, rozumna służba, duchowa służba. Do tego jesteśmy wzywani. Z drugiej strony są chrześcijanie, którzy tylko się oddzielają od złego, oddzielają się tylko od świata i jakby w tym upatrują wartość swojej wiary i swojego chrześcijaństwa, że on nie robi tego, nie robi tamtego, nie ogląda tego, nie chodzi tam, o tym nie rozmawia, nic nie robi po prostu i są święci. Nie, to za mało. Nie wystarczy od czegoś się oddzielić. Nie wystarczy nie robić tego czy tamtego. To nie jest świętość. Prawdziwa świętość jest oddzieleniem się od czegoś, aby być poświęconym czemuś innemu. I oddzielając się od tego świata, za cel mamy służbę Chrystusowi. Za cel mamy pracę na Jego niwie. Służbę, życie, które ofiarujemy Jemu i każdego jednego dnia w praktyczny sposób szukamy sposobów, w jaki Mu się podobać, w jaki Mu służyć. Co dzisiaj mogę dla Ciebie, Panie, zrobić? Jak dzisiaj mam być ofiarą, miłą Tobie wonnością? Jak dzisiaj mam być światłem przed tym światem? To jest to, do czego wszyscy zostaliśmy powołani, tak jak Koryntianie. Tak i my, powołani, święci, przeznaczeni dla Boga. Jeszcze tylko jedna rzecz, na którą chciałbym zwrócić Waszą uwagę. Apostoł Paweł nie przechodzi od razu w tym liście do nagany. Nie przechodzi od razu do wytknięcia im tych wszystkich problemów i wszystkich błędów. Zanim do tego przejdzie, skupia się na tym, co dobre. Skupia się na tym, że oni są Bożym Kościołem, Bożym zborem. Że są poświęceni w Chrystusie Jezusie, że są powołanymi świętymi, że wzywają imienia Pana Jezusa Chrystusa na każdym miejscu. Że otrzymali obfitość łaski w Jezusie Chrystusie, że są ubogaceni we wszystko, we wszelkie słowo, wszelkie poznanie i świadectwo o Chrystusie jest utwierdzone w nich. Apostoł Paweł nie spieszy się z ostrymi słowami. Nie spieszy się z napominaniem. On dobrze wie, że karcenie, napominanie jest czymś bolesnym. Jest czymś przykrym i wie, że nie można unikać z tego powodu karcenia i napominania. ale wie, że trzeba to zrobić w odpowiedni sposób. Wie, że jeżeli musisz coś komuś trudnego powiedzieć, to zrób to w jak najdelikatniejszy sposób, jak tylko potrafisz. Nieprzemyślane napomnienie najczęściej wyrządza więcej szkody, niż przynosi pożytku. Jeżeli jesteś człowiekiem, który odczuwa przyjemność z napominania innych, to prawdopodobnie nie nadajesz się do napominania. Jeśli natomiast jesteś człowiekiem, który współczuje temu, którego napominasz, jeśli jesteś człowiekiem, którego napominanie nie jest żadną przyjemnością, ale jest koniecznością, to wtedy jest szansa, że twoje napomnienie przyniesie zbawienny skutek. Jeśli podejdziesz do tej osoby z łagodnością, czy do grupy osób, do zboru, jeśli twoje napomnienie będzie poprzedzone miłością i będzie pełne miłości i będzie zakończone miłością, wtedy jest szansa, że odniesie dobry skutek. W każdym innym przypadku przyniesie zranienie. Bardzo często przyniesie zamknięcie się osoby, która potrzebuje napomnienia. Ale przez to, że czynisz to w niewłaściwy sposób, uniemożliwiasz czy utrudniasz tej osobie przyjęcie tego napomnienia, którego potrzebuje. Nikt z nas nie lubi być w sytuacji, w której ktoś na nas krzyczy, ktoś na nas się wydziera, ktoś się wynosi nad nami i mówi, jaki to on jest wspaniały, jacy to my jesteśmy okropni. Trudno jest nam przyjąć napomnienie od takiej osoby, która przychodzi do nas z wyższością, z poczuciem swojej własnej sprawiedliwości, świętości, nieskazitelności i mówi nam o tym, jakie my mamy problemy, jak to my wszystko źle robimy, jacy my jesteśmy niezdarni i nieporadni. Może i tak, może rzeczywiście jesteśmy tacy. Ale od takiej osoby bardzo trudno jest to przyjąć. Bardzo trudno jest to z tego skorzystać. Dlatego, bracia i siostry, napominajmy się każdego dnia, póki trwa to, co się nazywa dzisiaj, ale czyńmy to z łagodnością. Czyńmy to z miłością. Czyńmy to z modlitwą o tą osobę. Uniżajmy się do osoby, którą chcemy napomnieć, a nie wywyższajmy się nad nią. Nigdy nie ważmy się stawać jako sędziowie, ale zawsze jako bracia i siostry, którzy noszą brzemiona jedni drugich, którzy są gotowi pomóc, którzy są gotowi wesprzeć. To jest niezwykle ważne, abyśmy też umieli zobaczyć to, co jest dobrego w tym bracie i siostrze, którzy potrzebują napomnienia w takiej czy w innej kwestii. Jeśli jesteśmy ślepi na dobro, które jest w bratu i siostrze, to prawdopodobnie nie jesteśmy w stanie dostrzec prawdziwego zła. Jesteśmy tak samo zaślepieni na prawdziwe zło, jak i na dobro. Apostoł Paweł jest dla nas tutaj przykładem. W tych pierwszych słowach swojego napomnienia w niebezpośredni sposób dotyka problemów, które są w tym zborze. Mówiąc o ich świętości w Jezusie Chrystusie, dotyka problemu ich wspólnoty ze światem, naśladowania tego świata. Mówiąc o pokoju, który jest im dany, mówi o rozdźwiękach, które są między nimi i braku pokoju, który im towarzyszy. A więc w niebezpośredni sposób, już w tym wprowadzeniu, dostrzegając to bogactwo w Jezusie Chrystusie, które jest ich udziałem, przygotowuje ich na trudne słowa, które pokazują te wszystkie dewiacje od piękna Chrystusowego. Te wszystkie odstępstwa od tej łaski, którą zostali obdarowani. I niechaj dla nas będzie to lekcją, bracia i siostry, byśmy dokładali wszelkich starań, aby w pierwszej kolejności patrzeć na siebie, jako na tych, którzy zostali w Jezusie Chrystusie obdarowani wielką łaską, wielkim miłosierdziem. Nikt z nas nie musi żyć jakimś życiem ciągłego poczucia winy i potępienia, gdyż Bóg nas umiłował, Bóg dał Chrystusa Pana, swojego jednorodzonego Syna za nas. To dowodzi Jego wielkiej miłości wobec nas. A więc niechaj nikt z nas nie patrzy na siebie oczyma potępienia, ale patrzmy na siebie oczyma łaskawości Bożej, nie tolerując grzechu, nie umniejszając grzechowi, ale nie odrywając naszych słabości, naszych braków i błędów od łaskawości Bożej, której nas przyjął, wiedząc, jakimi jesteśmy, wiedząc o wszystkich naszych grzechach przeszłych, teraźniejszych i przyszłych. I podobnie patrzmy na Boży Kościół, który Bóg umiłował, który powołał nas swoją szczególną własność, wiedząc, z czego jesteśmy ulepieni, wiedząc, jak ludźmi sztywnego karku bywamy, jak uparci jesteśmy, jak trudni jesteśmy, jak nieprzejednani. Bóg to wszystko wiedział. Nie stworzył sobie Kościoła z doskonałych aniołów, ale powołał nas, zwykłych, słabych, niedoskonałych ludzi. Umiłował nas, dał nam swojego Świętego Ducha, obdarzył nas wszelkim błogosławieństwem niebios i pracuje nad nami. Kształtuje nas, oczyszcza nas, smaga, karci, napomina ku zbawieniu, ku życiu, ku obfitości. Módlmy się, aby Bóg dał nam tę samą postawę. Jeśli widzisz słabości, błędy, krzywdy w Kościele, oby Bóg dał ci serce, które płacze, które się modli. Jeśli Bóg ci pozwoli, da ci ręce, da ci usta, które coś będą mogły z tym zrobić. Amen.